Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Witam wszystkich naszych rolników, którzy są dzisiaj z nami na naszej audycji. Proszę Państwa, ten tydzień, powiedziałbym, różnych takich informacji ważnych i mniej ważnych, ale to, na co trzeba zwrócić uwagę, to przede wszystkim, że już od 27 marca zaczyna się naliczanie płatności cukrowej, a więc wszyscy ci rolnicy, którzy nie otrzymali dopłaty obszarowej przez to, że mieli problem z dopłatą cukrową, będą mogli w maju może dostać pieniądze, jak to ktoś powiedział, a do tego czasu to trzeba pójść do banku i wziąć kredyt, żeby móc kupić nawozy, czy żeby kupić również materiał siewny, za który podobno jest również możliwość dopłaty. Z tych spraw takich istotnych, ważnych jeszcze, to przede wszystkim sprawy związane z cenami, a więc jeżeli chodzi o trzodę chlewną, to na dzień dzisiejszy bardzo minimalny wzrost cen. Co prawda coraz mniej trzody chlewnej jest w terenie. Wszyscy przetwórcy się skarżą, że wybito maciory, także prosiąt też niewiele będzie, czyli Duńczycy i Schmidt-Firdy Prima będą miały możliwość sprzedaży drożej swoich już niedługo warchlaków, czy również i trzody tej do przerobu. Jeżeli chodzi o zboża, to w dalszym ciągu ceny idą do góry, w granicach w tej chwili 900 do 1000, w zależności od tego, czy na przykład na giełdzie jest sprzedaż, czy nie ma sprzedaży, tam się narzuca ceny. Także myślę, proszę Państwa, że w tych takich podstawowych sprawach, no jeszcze dzisiaj mieliśmy możliwość rozmawiania w telewizji trwałym z panem ministrem rolnictwa, rozmawiania z rolnikami. Była mowa o różnych sprawach, była mowa o tym, że już niedługo będzie możliwość ewentualnie zmiany ustawy dotyczącej spraw związanych z zaopatrywaniem rolników w ziemi i tak dalej. Są jakieś propozycje, ale propozycje zawsze były, są i może i będą, natomiast gorzej z realizacją tych wszystkich rzeczy. Miały być gospodarstwa do 100 hektarów, na dzień dzisiejszy są takie, jakie są, i coraz więcej powstaje dużych gospodarstw, coraz więcej mówimy o rolnictwie towarowym, coraz mniej mówimy o rolnictwie, które powinno służyć zarówno człowiekowi, jak i przyrodzie. A dzisiaj, proszę Państwa, chcemy mówić o ludziach, którzy właśnie są związani z przyrodą, którzy, dla których sprawa przyrody to jest podstawa ich bytu, ich życia. Chcemy mówić o pszczelarzach, proszę Państwa. W zeszłym tygodniu, tak jak już mówiłem wcześniej, w sobotę, w piątek, był zjazd Związku Pszczelarskiego, Forum Pszczelarzy w Przysieku. Co roku ta impreza się odbywa i chciałem poprosić tutaj większe grono, to znaczy poprosiłem większe grono, żebyśmy o tych sprawach mogli porozmawiać. Natomiast dlatego pan Jerzy Osiński. Szczęść Boże, panie Jerzy.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie Jerzy, mówimy o tym forum. To forum to jest taka bardzo piękna sprawa. Ponad 1000 ludzi tam było i to samych takich poważnych ludzi, którzy widać, że na pszczołach się znają i z pszczół żyją. Więc może kilka słów o tym forum przede wszystkim najpierw.
Forum jest organizowane co roku w Przysieku. Na tym forum można dowiedzieć się wielu różnych rzeczy dotyczących i funkcjonowania pszczelarstwa, dotyczących nowych zagrożeń dla pszczelarzy, dla całego pszczelarstwa, sposobów jak gospodarować w nowoczesnej pasiece. No, ale również można skorzystać z wystawy, z kiermaszu sprzętu pszczelarskiego i z różnego rodzaju produktów pszczelarskich.
Ja widziałem, że na tym kiermaszu, na tym forum bardzo dużo kolejek było przy różnego rodzaju stoiskach. Ludzie się bardzo mocno interesowali. Prawdopodobnie również tam są zaopatrywani w jakieś podstawowe sprawy dotyczące swojego wytwarzania miodu.
Tak, tak. Szczególnie bardzo duże kolejki są zawsze przy węzie. Węza to są takie plastry wosku w kształcie komórek pszczelich. Robi się z tego nowe ramki. Pszczelarze przywożą swój wosk wytopiony na jesieni, no i wymieniają na te plastry, które sobie potem już wklejają i do nowego sezonu się przygotowują.
Proszę pana, oprócz tego sposobu zaopatrywania się, na co jeszcze pan zwraca uwagę na tym forum, jeżeli chodzi o jeszcze kiermasz, bo tam widziałem zarówno mieszadła, widziałem różnego rodzaju ule, widziałem dyskusje między producentami, bo tam chyba jest wymiana, nie tylko sam pokaż czy sprzedaż, jak na kiermaszu, ale również i wymiana myśli, wymiana jakichś doświadczeń.
Tak, tak, dokładnie. Pszczelarze chętnie jadą na to forum, mogą zobaczyć jakieś nowinki techniczne, które są dla pszczelarstwa potrzebne, no i wymieniają się doświadczeniami, które i z tym sprzętem, który już niektórzy używają, i mają jakieś doświadczenia między właśnie producentami a pszczelarzami, między samymi pszczelarzami. Wielu pszczelarzy podpatruje rozwiązania techniczne i żeby nie i swoim sumptem potem na własne potrzeby robią sobie podobne urządzenia.
Proszę pana, panie Jerzy, sytuacja na tym forum była dosyć taka dla mnie bardzo dziwna, bo tak, z jednej strony był ten kiermasz, były różnego rodzaju dyskusje, spotkania, a w sali wykładowej odbywały się wykłady. Sala była pełna, cały czas było bardzo dużo ludzi do godziny gdzieś tak 14:30, tam już potem pod koniec, jak był pan doktor Lipiński, troszeczkę już ludzie widocznie, autobusy widocznie, odjazdy i tak dalej, ale była cały czas bardzo dużo ludzi. Czyli zainteresowanie wiedzą wśród pszczelarzy jest duże.
Tak, tak, bo były wykłady i dotyczące chorób pszczół i na temat możliwości zdobycia dofinansowania do produkcji rolnej, do produkcji pszczelarskiej. Także no, tematy na czasie, który no, każdy pszczelarz chcący poważnie się tam zajmować, no chłonął.
Proszę pana, pszczelarstwo to jest, no trudno powiedzieć zawód, raczej bardziej powołanie. To jest coś takiego, co ludzi mobilizuje do pewnego działania na rzecz również i środowiska, ale również i drugiego człowieka. Dlaczego pana zdaniem tak się podchodzi do tego działania?
No, trzeba mieć coś w sobie, co powoduje, że to obcowanie z pszczołami, z tą naturą, z którą mamy w zasadzie na co dzień, no jest, no dla pszczelarzy jest to bardzo cenne. No i ktoś, kto nie lubi samotnej pracy przy brzęku tylko pszczół, no to raczej takim pszczelarstwem się nie zajmie. No a tutaj pszczelarz to jest taka samotnicza praca.
To znaczy, ale trzeba do tego mieć, ja nie wiem, jakieś predyspozycje, trzeba do tego mieć jakieś powołanie, tak jak to określiłem. Pan w zasadzie, no, przyszedł niedawno na wieś. Pan jest człowiekiem, który raczej związał swoją przyszłość na początku z miastem. Wiem, że pan pracował w banku, że pan pracował w różnych instytucjach finansowych, czyli raczej bardziej bliżej pieniędzy niż bliżej natury.
No tak, tylko że no w końcu nastąpiło zmęczenie materiału i ten bieg w tym wyścigu biznesowym niestety dał się tak we znaki, że no z żoną postanowiliśmy się od tego odciąć, no i zamieszkać na wsi w ciszy, spokoju.
No ale żeby zostać pszczelarzem, to jednak to trzeba było z tym być troszeczkę związanym. Pan no chyba rodzinnie jest w jakiś sposób powiązany.
Tak. Ojciec jeszcze póki co ma pasiekę.
Dużą?
No teraz to już malutką, ale swego czasu miał tam około 50 uli. Także od niego wziąłem doświadczenie, bo zanim sam zacząłem, no to oczywiście tam pomagałem w tej pasiece przy pracy, przy wszelkich pracach związanych z pszczołami. No i dzięki temu mogłem sam rozpocząć na własną rękę taką działalność.
Niech pan powie, co trzeba zrobić, żeby założyć taką pasiekę? Ile pan ma uli? Czy rzeczywiście można o tym powiedzieć? Uh-huh. Czy to nie jest tajemnica handlowa?
Nie.
Co przede wszystkim jest tym, że człowiek może z tego ewentualnie w jakiś sposób się utrzymać? No nie wiem, czy można się utrzymać z tej ilości uli, które pan ma, ale powiedzmy, że żona pan jeszcze też pracuje, także jest jakaś pomoc.
No jest. Znaczy, no, żeby rozpocząć przygodę z pszczelarstwem, no to no, trzeba mieć jakieś pojęcie o tym, albo mieć znajomego pszczelarza, który pokieruje w pierwszych latach pszczelarzenia, no albo tak jak ja, no, korzystając z doświadczeń ojca. No a potem no to już trzeba niestety samemu działać i na początek zwykle pszczelarze zaczynają od tego, że kupują sobie od innego pszczelarza ule z pszczołami. No i tak zaczynają. Zwykle zaczynają od niewielkiej ilości uli. Potem ten bakcyla łapią, no i powiększają i z hobby robi się całkiem poważne przedsięwzięcie.
Proszę pana, ile pan ma uli?
80 około.
Jak to można gospodarzyć na takiej ilości? Czy może ewentualnie myśleć o przyszłości? W tym działaniu swoim.
Można myśleć o przyszłości i z tym, że przy tej ilości, jaką ja posiadam, no to ten miód trzeba, żeby się utrzymać, to trzeba sprzedać detalicznie. Niestety ceny hurtowe miodu są na tyle niskie, że no nie wiem, ale na zero by się nie wyszło przy tej ilości.
Proszę pana, sprzedaż miodu, mówi pan, że trzeba sprzedać detalicznie, to znaczy jak? Ja wiem, że są pewne obwarowania, że to nie jest takie proste. Trzeba mieć swoją informację o sobie. Na słoiku musi być nakreślone, musi być jakiś tam naklejony, musi być jakiś numer podany, jakieś tam zezwolenia weterynaryjne i tak dalej, tak jak prawie, że jak przy produkcji mleka.
No, tak jest. No, pierwszym krokiem, no to trzeba zarejestrować pasiekę u powiatowego lekarza weterynarii. No i potem,
żeby... To jest problem?
Nie, to jest kwestia tylko zgłoszenia.
No tak, ale trzeba być przygotowanym do tego, że lekarz weterynarii przyjdzie i sprawdzi, czy są warunki, tak?
Znaczy, same zarejestrowanie pasieki niekoniecznie. Żeby sprzedawać miód, to jest kolejne pozwolenie, sprzedawać, to jest nazywane sprzedażą bezpośrednią, wtedy trzeba mieć pozwolenie też od powiatowego lekarza weterynarii na sprzedaż bezpośrednią. I tu w tym momencie, tu się zaczynają schody, bo produkcja pszczelarska, czyli produkcja miodu jest tak samo traktowana jak inna produkcja zwierzęca. Czyli tu się stawia wymogi dotyczące no, szczególnie pracowni i sprzętu pszczelarskiego, którego się używa do wybierania tego miodu.
Powiedział, że ta produkcja zwierzęca, to znaczy co, muszą być kafelki? Musi być ciepła woda, zimna,
Ciepła, zimna woda.
Wietrzenia odpowiednie.
Tak, wentylacja, wietrzenia, osobna przebieralnia, magazyn na miód, na... kafelki niekoniecznie wystarczy. Muszą być zmywalne ściany i podłoga. No, ale to też różnie to bywa, w zależności od tego, jaki powiatowy lekarz weterynarii ma to w swoim
To nie ma konkretów, to jest w zależności od tego, jak czy jest deszcz, czy słońce?
Nie. Znaczy są generalnie konkrety, ale no, interpretacja może być...
Aha, tak jak prawa w Polsce, tak jest, wszystkiego. Tak jak pamiętam, jak niektórzy rolnicy musieli likwidować swoją hodowlę krów mlecznych, a niektórzy no, mając lepszego lekarza weterynarii, mogli sobie pozwolić na stopniowe dochodzenie do pewnych tam...
Do standardów jakichś, tak.
Ale
tak.
Mówiąc o sprzedaży miodu, mówiąc o tych problemach związanych ze sprzedażą miodu, o czym jeszcze by trzeba było wiedzieć na ten temat? Bo ja idę do sklepu i kupuję miód i płacę za niego 4 zł, 5 zł. I tam tak. Piszę na tym miodzie, że to jest jakiś miód poza krajów Unii Europejskiej i z krajów Unii Europejskiej. Co to jest takiego? Bo tak, Polska to też, Polski to też jest kraj Unii Europejskiej.
Tak, no i tam trochę miodu jest z Polski.
Jest trochę miodu,
tak przypuszczam, chociaż przy nalewaniu tego miodu i przy mieszaniu nigdy nie byłem. Ten miód oferowany przez sieci handlowe, no właśnie, każdy jest, na etykiecie ma napis, że jest to mieszanina miodów z krajów Unii i z poza Unii Europejskiej. Głównie jest to tam miód chiński w tymże miodzie, ale nie ma informacji na temat na przykład ile tego miodu chińskiego jest w tym miodzie, ile polskiego, jeżeli jest w ofercie handlowej są nawet miody lipowe, miody gatunkowe, które też są z tym napisem, że one i tak są mieszaninami tychże miodów. Pszczelarze nie mieszają tych miodów i jak ktoś kupuje od pszczelarza miód gatunkowy, czy rzepakowy, wielokwiatowy, lipowy, czy jakikolwiek, no to generalnie jest to ten miód, który nazwę taką ma, a w sklepach no to nie wiadomo po prostu.
Zwana wytwarzanie miodu, praca pszczół, sposób pracy z tymi różnego rodzaju sprawami związanymi z ulami, czy z matkami, czy mówi się o tym, że coraz mniej jest w Polsce pszczół, że brakuje około 1 000 000 rodzin pszczelich. Są to problemy na pewno poważne. Jak pan widzi potrzebę życia pszczelarzy w swoim środowisku, bo przyjdziemy jeszcze do tamtych spraw związanych ze związkiem i tak dalej, natomiast chciałbym, żebyśmy powiedzieli coś na temat tego, jak pszczelarz służy środowisku i jak środowisko może służyć pszczelarzowi.
No więc tak szacuje się, że to, co pszczelarz uzyskuje, czyli no, odbiera miód pszczołom, to jest około tam 2% tego, co rzeczywiście pszczoły dają środowisku naturalnemu. Główna, najważniejsza rzecz, którą robią pszczoły, no to jest zapylanie. Zapylanie roślin, a jest cała masa takich roślin, które bez zapylania pszczół, no spadają niestety, ale wydajność takich upraw. To jest rzepak, gryka, gorczyca, jest cała masa tych takich. Także, no pszczoły...
Pan powiedział gryka, to pozdrawiamy Godziszów. Tam ludzie mają, sieją przede wszystkim grykę i tam mają bardzo dobry miód gryczany. Pamiętam, jak byliśmy tam na rekolekcjach, to właśnie był problem ze sprzedażem miodu gryczanego. Podjęliśmy ten temat i im się problem skończył. Także to jest bardzo ważne, że ja tak pozdrawiamy księdza Krawczyka, pozdrawiamy pana wójta, pozdrawiamy wszystkich, przede wszystkim pszczelarzy. Ale wracając do naszego tematu, jest więc podniesienie plonu, a z drugiej strony rolnictwo, no nie słyszałem, nie służy za bardzo.
No nie służy. Nie służy, szczególnie chodzi tutaj o środki ochrony roślin. Chwastobójcze i owadobójcze środki, którymi rolnicy te swoje uprawy traktują. Także gdyby każdy rolnik zgodnie z przepisami i zgodnie z tym, co producent podaje, te opryski przeprowadzał, no nie byłoby tak źle, a niestety...
No bo tam jest jakiś okres, który ewentualnie daje gwarancję,
tak,
że po tym okresie...
Jest okres karencji na każdym środku ochrony roślin, kiedy można taki oprysk przeprowadzać, kiedy nie można, a no właśnie...
Jak się informować? Bo ja myślę, że to nie jest zła wola, tylko brak myślenia o tym, że tam pszczoły...
Ja myślę tak, że pszczelarz, który stawia jakąś większą pasiekę w łanie rzepaku na przykład, no zawsze z tym właścicielem tego rzepaku rozmawia na ten temat, na temat oprysków, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że w ciągu dnia w środku oblotu pszczół, przez pszczoły kwiatów, żeby dokonywał oprysków.
Proszę pana, mówimy o tym, że środki ochrony roślin szkodzą pszczołom, ale nas tym forum ksiądz Prawd Marciniak mówił, że jeden z pszczelarzy przysłał informację pana Luizy Wacławek, który pisał, że z własnego doświadczenia wiem, prowadząc gospodarkę wędrowną na pożytki pszczele, że rośliny genetycznie modyfikowane są bardzo niechętnie zapylany przez pszczoły. Wystawione na przykład rodziny pszczele na plantację rzepaku nie zapylają jego kwiatostanów, a bardzo wiele z nich bezpowrotnie ginie. On właśnie mówił, że założył tam pasiekę i nagle przyjechał patrzeć, co się dzieje. Nie ma pszczół. Część leży koło uli, a reszta nie ma. Reszta się przeniosła tam, gdzie był inny rzepak, u sąsiada były. Mam pytanie, czy rośliny genetycznie modyfikowane mogą szkodzić?
Ja swojego zdania na ten temat nie mam. Nie, moje pszczoły tam, gdzie stoją, tam jest wszystko w porządku. Jeżeli jest kwiat rzepaku, łan rzepaku, tam też i pogoda sprzyjająca, tam pszczoły te moje miód przyniosły.
Bo ja rozmawialiśmy też z jednym człowiekiem, który ma kontakty z niemieckimi pszczelarzami i oni walczą z Monsanto i wygrali w pierwszym podejściu sprawę sądową, że jednak były w miodzie ślady genów genetycznie modyfikowanych roślin. Ale w drugiej już przygrali. A wie pan dlaczego? Dlatego, że uznano, że miód nie jest artykułem spożywczym. Także też tutaj trzeba być bardzo... Zaczyna się tak. Ale wracając do tego, pan mówi, że tak, bo jeszcze u nas nie ma, ale tam, gdzie jednak mówi się o tych sprawach, no to pszczelarz mówi, to mówi prezes... Mistrz Pszczelarz, prezes zarządu Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w Legnicy. Także wie pan, no to już poważny człowiek,
tak,
prawda?
Tak.
Także to jest też jeden z elementów, które w przyszłości może...
Tak, tak. No zagrożeń dla pszczelarzy no, na każdym kroku jest pełno, bo już wisi od jakiegoś czasu na pszczelarzach zagrożenie nową, że tak powiem, epidemią, jakim jest inwazja małego żuka ulowego, który już się rozprzestrzenił w Stanach Zjednoczonych, do Europy jeszcze nie dotarł.
Ale kto go nam tutaj przywiózł, bo wiem, że w Arodze to mamy ze wschodu,
a tutaj...
Tak, z zachodu będziemy mieli żuka?
A to będziemy mieli żuka.
Tak. Aha, bo tak. Kiedyś mieliśmy stonkę z zachodu.
Tak, żuk ulowy występował zawsze w Afryce, ale tam naturalnym wrogiem są termity. Tego żuka. I tam pszczoły są, radzą sobie z tym żukiem ulowym, a nasze niestety nie.
Proszę pana, bardzo dużo mówiono na temat warozy. Aha. Jest bardzo dużo opracowań, jest bardzo dużo sposobów na radzenie sobie z tym pasożytem. Natomiast jak pan sobie radzi? Jak pan widzi potrzebę ewentualnie walki z tą warozą?
No jest nieunikniona, bo bez walki z warozą, no to niestety każdą pasiekę czeka zagłada. Także namnażenie tego pasożyta, szczególnie tak jak mamy taką lekką zimę, jest szczególnie zjadliwe, że tak powiem, bo się cykl rozwojowy o jakieś tam 1-2 pokolenia tej warozy wydłuża, dlatego z powodu tej ciepłej zimy. Dlatego bez walki z warozą, no nie ma pasieki. No i są różne metody walki z warozą. Część jest refundowana przez leków, refundowana poprzez Unię Europejską.
O tym będziemy mówili, ale co trzeba zrobić, żeby ewentualnie walczyć z warozą? A więc jakie, z jednej strony pan mówi te leki, a więc te paski, tak?
Paski, które się wkłada do ula, pszczoły się ocierają o to lekarstwo zawarte w tych paskach, no i waroza wtedy sobie spada.
Ale się mówi, że już pszczoły, że już ten pasożyt się już uodpornił na te
powoli
lekarstwa.
Tak.
I co w takim układzie? Bo ja słyszałem kilka wykładów, tak, no nie wszystkie mogłem słuchać, bo też człowiek musi troszeczkę popracować, ale słysząc właśnie te wykłady, wynikało z nich, że problem jest duży.
Tak. Znaczy się oprócz tych, znaczy lekarstwo zawarte w paskach, no jest mniej aktywne, bo lepszym sposobem jest używanie tego samego lekarstwa, tylko w postaci tabletek, które się zapala i odymia się ul. Ten ul przechodzi cały tym lekarstwem, no i powoduje to lepszą, jest bardziej aktywne, no bardziej, lepiej to zwalcza warozy.
Mamy warozy, jeszcze jakie mamy problemy związane z pasieką, no bo mówi się o sprawach związanych z małą ilością pszczół. Z czego to wynika?
No w dużej mierze z opłacalności tej produkcji.
Myślałem, że Urząd Skarbowy liczy 2 złote od ula dochodu.
No, 2,50, już dokładnie nie pamiętam. Jeżeli ktoś ma pasiekę zawodową, to tak, bo do 80 uli nie trzeba tego rejestrować w Urzędzie Skarbowym. I
powyżej 80 trzeba zarejestrować.
Trzeba zarejestrować.
I wtedy 2,50.
2,50 rocznego dochodu.
Rocznego dochodu liczy. To znaczy cena miodu jest liczona według hurtowych cen. Jak hurtownik chce od pana kupić, to 5 złotych pan chce zapłacić.
Tak, za 5-6 zł. Nawet i słyszałem, że znajomy pszczelarz sprzedał za 4,80 miód rzepakowy za kilogram. Także przy tej cenie to, no to niestety każdy pszczelarz, chyba że ma dużą emeryturę, no to może sobie traktować to jako hobby i to dosyć drogie. Także
drogie dlaczego drogie?
No bo żeby utrzymać pasiekę, no niestety trzeba tych trochę środków włożyć.
To znaczy czy chodzi o ule, trzeba o nie zadbać?
Ule trzeba odnawiać, co roku właśnie wymieniać węzę, czyli te plastry, o których mówiłem, to też kosztuje, no, robić nowe ramki, bo 2-3 lata to takie ramki mogą funkcjonować sobie w ulu. No chociażby i o koszty dzierżawy, jeżeli ktoś ma swoje, no to
rozumiem. Proszę pana, jesteście zorganizowani. Zorganizowani tak. Jesteście w związku. Może kilka słów na temat związku, bo wiem, że pan jest skarbnikiem.
Tak, w rejonowym kole.
Rejonowego koła w Toruniu. Tutaj w Toruniu, tak? Mhm. Dlaczego się organizujecie i co jest, czy to ułatwia wam życie, sprzedaż, czy ewentualnie no, jakieś inne informacje?
Tak. Znaczy, no jest to jest tak. z jednej strony i przepływ informacji, co się dzieje aktualnie w pszczelarstwie, a z drugiej strony i sprawa dotacji, sprawa zaopatrzenia w leki właśnie, w matki. To wszystko organizuje nasz związek. Także no na przykład lekarstwa matki, lawety, które teraz są dotowane, pszczelarz osobiście nie może się zgłosić po pieniądze z Unii. Musi być stowarzyszony właśnie w Związku Pszczelarzy i dopiero on jest beneficjentem ostatecznym tych pieniędzy, ale to wszystkie, te wszystkie papiery muszą...
Właśnie słyszałem, że pszczelarze się bardzo skarżą, że ciężko jest dojść do tych pieniędzy, że tych pieniędzy jest bardzo mało i że nie na wszystko wystarcza, a no, na przykład sprawa dotacji, czy do ula, czy do matek, czy do innych sposobów docierania tych pieniędzy dla pszczelarza jest bardzo trudne.
Znaczy, trudna jest, powiedzmy, ograniczone są możliwości dofinansowania, bo są w programie wsparcia pszczelarstwa są jakieś określone rzeczy, na które można dostać pieniądze. To jest po pierwsze. Po drugie, najpierw te pieniądze trzeba wydać. Zresztą w każdej pomocy unijnej tak jest. Najpierw trzeba te pieniądze wydać, dopiero potem, no zwykle po jakieś tam pół roku dostaje się zwrot tych środków, ale nie w całości, poniesionych na lekarstwa, na właśnie zakup matek, na zakup pakietów pszczelich.
Ile jest tych pieniędzy, niech pan powie, bo pan, będąc w związku, to pan ma mniej więcej orientacji, dla ilu pszczelarzy to wystarcza.
Znaczy się generalnie wszyscy, którzy wnioskują, znaczy którzy zgłaszają się do tego programu, generalnie...
Na chorobę zwarozną otrzymują, tak?
Otrzymują, tak.
Jeżeli chodzi, bo w tej chwili już nie ma możliwości dotowania zakupu lawet, tylko ewentualnie na wypożyczenie, tak?
Tak, znaczy sprawy lawet to jest sprawa skomplikowana, bo...
Tak, bardzo skomplikowana.
Pszczelarz może mieć w użytkowaniu ten daną lawetę, no ale... Ale właścicielem jest Regionalny Związek Pszczelarski. Po pięciu latach bodajże chyba tak to było, po pięciu latach ta laweta może zostać odsprzedana pszczelarzowi.
Proszę państwa, za chwilę wrócimy jeszcze do rozmowy. Ja zapraszam do rozmów 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 056. Rozmawiamy dzisiaj na temat pszczelarstwa, rozmawiamy na temat spraw związanych z możliwością ewentualnie posiadania własnej pasieki pszczelarskiej, jak te wszystkie sprawy realizować. Również mówimy o tym, w jaki sposób można korzystać z pieniędzy unijnych, które, no powiedzmy, z tego, co tam mówiono, co rozmawiano, nie ma za wiele.
Nie ma. Dla pszczelarzy niestety nie ma.
No właśnie, dla pszczelarzy nie ma. W jaki sposób? Co można by zrobić? Bo tak, występował również pan minister Ardanowski i mówił o tym, żeby, to znaczy w tej chwili doradca prezydenta, mówił o tym, że pszczelarze powinni się jednak zorganizować w jeden związek po to, żeby ewentualnie no, korzystać tak, inaczej.
Tak, jest wiele środowisk pszczelarskich. Są właśnie pszczelarze stowarzyszeni w Polskim Związku Pszczelarskim, to jest jedno. Są samodzielne stowarzyszenia, tak jak Karpackie bodajże, Związek Pszczelarski, Stowarzyszenie Polanka, Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych i każde środowisko ma jakieś tam swoje zdanie. No i jest to problem.
Wiem,
tak,
że w tej chwili jest promocja, przecież przez Agencję Rynku Rolnego organizowana promocja związana właśnie z sprzedażą produktów pszczeli, w ogóle z pszczelarstwem. I dobrze by było, jakby było, można było mówić o czymś wspólnym.
Tak.
Proszę państwa, mamy rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Michał z Poznania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz witamy serdecznie, teraz i zawsze.
Ja nie jestem aktualnym pszczelarzem, to znaczy jestem pszczelarzem, bo jestem mistrzem pszczelarskim, mam dyplom, ale pszczół od dawna nie prowadzę. po prostu miałem amatorsko, to mogę ewentualnie kilka zdań powiedzieć na ten temat, jeśli Państwa to interesuje.
Proszę bardzo, ale tak króciutko, bo byśmy dopuścili.
Jak ktoś chce założyć pasiekę, przede wszystkim powinien sobie zbadać uczulenie na jad pszczeli, bo akurat ja miałem przypadek, mnie urządliło 15 sztuk na raz, jednocześnie to było naprawdę burzeń do zniesienia, ale zniosłem, ale mojego syna urządliła jedna. To mało brakowało, że dosłownie nie został, nie był to skutek śmiertelny. Naprawdę była ciężka walka. Także to jest bardzo istotna sprawa. Jeżeli ktoś tego nie sprawdza, to radzę nie zabierać się do tego. Następna sprawa. Pożytek. Ja miałem pszczoły w ogródku działkowym. No sytuacja tego typu. Oczywiście koledzy byli bardzo zadowoleni z tego, no bo je zapilały i tak dalej. Ale miałem sąsiada, któremu się tam blisko by to mu tam mogło jedna raz urządliwa. No i problem był. Więc to wszystko było tak. Teraz jeżeli się człowiek nie zrzeszy w związku, no to go tu wszyscy tam tego interesują się. Jak się zapisałem do związku, zaraz przyszła kontrola. Czy to wszystko tego, no miałem tego jako tako. Było owszem. Jeśli chodzi o korzyści z tego wytku. No ja nie miałem wiele tego ze względu na to, że nie przewidziałem pożytku. Pożytek był niestety w naszych warunkach w ogrodzie działkowym. Owszem, w okresie wiosennym, jak kwitły drzewa, to było trochę tego pożytku, potem w ciągu roku tak nie było, także w zasadzie wychodziłem mniej więcej na zero i później jak już...
Ale miał pan dobry miód.
A no tak, to nie mogę powiedzieć, owszem. I zresztą mogłem tylko ewentualnie tam najbliższym, bo dużo tego nie miałem, także wychodziłem no mniej więcej koło zera, tak mogę powiedzieć. Ale tak sobie kiedyś powiedziałem, że choćbym nawet nic nie zjadł, to ponieważ to lubię, to mi te przyjemność mi to sprawiało też, jak te pszczoły się roi, te brzęgi i tak dalej, to w tego, ale sytuacja mnie zmusiła do tego, że akurat się złożyło, że miałem dwa ogródki, mi się udało mieć, potem nie mogłem sobie poradzić, no to z jednego zrezygnowałem, potem się okazało, z drugiego musiałem też zrezygnować, bo to było tak, nie będę mówił szczegółów. No i chciałem się tego pozbyć, to niestety sprzedać nie było szansy i proszę sobie wyobrazić, ogłosiłem, po prostu chciałem oddać za darmo. Nie było chętnych i wreszcie jak była ta powódź we Wrocławiu, 3 miesiące czasu zgłaszałem do tych różnych tam instytucji, które chciały tego, chciałem zadowolić. 3 miesiące szukali, znaleźli we Wrocławiu, tam gdzie powódź zabrała pszczelarzowi pasiekę i tak dalej. To
i się udało.
Udało się za darmo. Oczywiście ja musiałem osobiście zawieźć, no bo nie wolno bez pszczelarza przewieźć i tak dalej. Nawet żadnego świstka nie ma, nic, tylko dałem tak oko za oko i tego i to wszystko tak się skończyło.
Bardzo dziękujemy.
Ale w każdym razie uważam, że podstawowe warunki urządzenia i pożytek. Jak nie ma pożytku, to nie ma coś o tym myśleć. Dziękuję, szczęść Boże.
Tak, potwierdzam tutaj, co pan mówi. Rzeczywiście, urządlenia to jest problem. O tym nie wspomniałem, no ale wydawało mi się to oczywiste. No faktycznie, jeżeli ktoś ma jakieś problemy z uczuleniem na jad pszczeli, to niech się nie zabiera.
A mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Czy mógłbym...
Szczęść Boże, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, czy mógłbym wziąć udział w odmawianiu koronki?
Nie, my w tej chwili jesteśmy, proszę pana, mówimy na audycji rolniczej, jesteśmy już po koronce dawno i mówimy o pszczołach. Także dziękujemy panu bardzo, ale pozdrawiamy serdecznie. Może się uda jutro dodzwonić na koronkę i włączyć w modlitwę. Proszę pana, czekając oczywiście, proszę pana, że jeszcze parę minut mamy, to możemy 2-3 telefony odebrać. Czekając na rozmowy, jak pan dzisiaj widzi możliwość rozwoju tego pszczelarstwa w Polsce? No, to, co słyszałem na tym forum, to raczej to nie jest optymistyczne.
No jest dużo zagrożeń, zagrożenia ekonomiczne szczególnie, bo no, ceny miodu i wymagania, jakie się stawia pszczelarzom.
No ale chyba również i miód z zebnątrz, prawda?
No, tak, dokładnie. Tak.
Wrócimy do rozmowy, ale mamy rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Marian z Zabrza dzwonię w sprawie pszczół.
Witamy pana na antenie. Jest pan na antenie. Szczęść Boże.
Ja mam taką sprawę. Poruszam temat pokarmu pszczół na okres zimowy. No, stwierdzam, że cukier, jaki się kupuje w ogóle czy w hipermarketach, czy normalnie, on nie posiada tych właściwości, jakie powinny być pszczoły. Prawdopodobnie jest on mieszany z chlorkiem sodu. I to też jest powodem, że bardzo dużo pszczół pada.
Czy wy badacie jakoś ten
nie,
cukier?
Tego nie można zbadać, bo to dosyć drogo kosztuje.
Generalnie jest tak, że oznaczenie na cukrze musi, napis na tej torebce z cukrem musi mieć KN2, taką klasę mieć. Wtedy to jest cukier z polskiego buraka, bo 100% cukru w cukrze ma.
Związek starał się kupować cukier w cukrowniach, ale później jakoś to ta sprawa upadła, bo no, bezpośrednio z cukrowni...
Już jesteśmy, to już nie można.
To już było pewność. No, bo ja jestem też do tej straty pszczół. Ostatnio podliczyliśmy, że jeżeli 10% populacji pszczół pada, to rolnictwo nasze traci 80 milionów złotych. Czyli rolnictwo powinno być zainteresowane tym, żeby...
Rolnicy powinni być zainteresowani i może też władze. Dziękujemy panu bardzo. No. Pozdrawiamy. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Michał Zasadek. Jak chciałbym do audycji?
Michał Zasadek. Prosimy bardzo. Jest pan na antenie już.
Szczęść Boże. Ja tutaj chciałbym nawiązać jeszcze do takiej polityki handlu miodem. Uważam za skandal, że tutaj, jeżeli chodzi o te sieci marketów, hipermarketów, gdzie jest napisane kraj pochodzenia, mieszanina miodów z krajów Unii Europejskiej i z krajów spoza Unii Europejskiej. Uważam, że jest to kpina zarówno z konsumenta, z klienta, jak i z pszczelarzy. No o dziwo, jak mi powiedział pan prezes chyba Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego, nie chciałbym teraz nazwiska przekręcić, że to był sukces, że wywalczono w ogóle taki napis, bo przed tym nie było w ogóle żadnego napisu. Uważam, że nie jest to żadna zmiana, ponieważ i tak w dalszym ciągu nie wiadomo, skąd ten miód jest, a tajemnicą Policzynela jest to, że w większości on jest z Chin i mówi się, że miód ten zawiera... Zbadano nawet, Polska Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Handlowa zbadała, że zawiera bardzo duże ilości antybiotyków stosowanych nie tylko do leczenia pszczół, ale przede wszystkim do konserwacji tego miodu. Także bywa to groźny miód. W jednym z hipermarketów widziałem, że napis na tym miodzie, no też wymuszone przez pewnie Inspekcję Handlową, że nie podawać dzieciom poniżej jednego roku życia. Także tak to wygląda rzeczywistość tego miodu. No i troszeczkę dziwi mnie brak zdecydowanych tutaj akcji Polskiego Związku Pszczelarskiego.
Ja myślę, że nie tylko Polskiego Związku, ale przede wszystkim konsumentów. Konsumenci są niedoinformowani. To jest ten problem. Ja myślę, że była mowa na tym zjeździe o plakacie, prawda? Żeby te plakaty o polskim miodzie wisiały na przykład w ośrodkach zdrowia czy w jakichś instytucjach publicznych. I pszczelarze mówili, że to jest trudno załatwić tą sprawę.
Tak. Oczywiście. Przepraszam, ja się spotkałem z takim pytaniem, a co ja będę z tego miał? Ja coś takiego tutaj, o opryskach chcieliśmy taką kampanię, bo rzeczywiście jest to, bywa ze strony niektórych, nielicznych, co prawda, ale niektórych rolników, skandaliczne zachowanie, że wjeżdżają w południe z opryskiwaczem, nic sobie nie robiąc, podcinają właściwie gałąź, na której siedzą. I jeszcze jedna sprawa, uważam,
ale musimy kończyć już, tak? Bardzo
ale
prosimy.
Jedna sprawa, uważam, że Polski Związek Pszczelarski też powinien, ze względu na przede wszystkim dobroczynne działanie pszczół na ekologię, na rolnictwo. Jak powiedział Albert Einstein, jeżeli pszczoły wyginą, czy większość pszczół ludzkości zostanie 4 lata życia na tej ziemi, bo zagrozi głód i to jest święta prawda. Uważam, że tak jak do hektara ziemi, tak samo do pnia pszczelego w dobrej kondycji powinny być dopłaty unijne w tej sytuacji handlowej. Tak.
I tutaj pan Jerzy, dziękujemy bardzo panie Jerzy, ma pan 30 sekund. Tak. Chcieliśmy jeszcze pozdrowić i powiedzieć, że tam u was są pięknie ludzie, którzy pięknie...
Tak, najwspanialsza
jaka
wieś.
Jaka to jest wieś?
Wieś Stanisławki. Między Wąbrzeźnem a Radzeniem Chełmińskim.
Pozdrawiamy całe Stanisławki, tak?
Najwspanialsi.
Kogo jeszcze pozdrawiamy?
Rodziców, bo słuchają pewnie.
Tak, rodziców, bo słuchają.
Rodziców, tak. I pewnie dzieci i wszystkich ze Stanisławek, którzy
proszę
słuchają.
Pana, takie dwa słowa jeszcze. Co pan by pszczelarzom życzył czy radził?
Pogody, pożytków, łagodnych pszczół.
I dobrego miodu.
I dobrego miodu.
Bardzo dziękuję, proszę Państwa. Pan Jerzy Osiński był dzisiaj tutaj naszym gościem. Ja jeszcze raz serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, myślę, że sprawa ekologii, jak również i sprawa związana z pszczelarstwem nieraz jeszcze będzie do nas wracała. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.